Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka Bread, Wine, Chocolate.
Powolna utrata żywności, którą kochamy, autorstwa dziennikarki Simran Sethi, to reportaż popularnonaukowy o zaniku różnorodności biologicznej w systemie żywnościowym. Autorka bierze pod lupę produkty kojarzone z codzienną przyjemnością i długą historią człowieka, między innymi chleb, wino, czekoladę, kawę i piwo. Nie traktuje ich jednak jako prostych towarów ani kulinarnych luksusów. Pokazuje, że ich smak, dostępność i kulturowe znaczenie zależą od wielu odmian roślin, lokalnej wiedzy, pracy rolników oraz mikroorganizmów. Sethi łączy relacje z podróży po 6 kontynentach z rozmowami z naukowcami, producentami, kucharzami, winiarzami i piwowarami. Głównym celem książki jest wyjaśnienie, jak industrializacja rolnictwa, monokultury i ujednolicone rynki prowadzą do erozji genetycznej. To zarazem analiza systemu produkcji żywności i argument za bardziej świadomym sposobem jedzenia, kupowania oraz doceniania pochodzenia produktów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, erozja genetyczna jako ukryte zagrożenie dla codziennego jedzenia. Najważniejszym pojęciem książki jest erozja genetyczna, czyli stopniowe zmniejszanie liczby odmian roślin uprawnych i innych zasobów biologicznych wykorzystywanych w żywności. Sethi zwraca uwagę, że problem nie zawsze jest widoczny na półce sklepowej. Chleb, kawa czy czekolada mogą pozornie pozostawać dostępne, lecz opierać się na coraz węższej bazie surowców. Gdy wiele lokalnych odmian zastępują nieliczne odmiany wybierane pod kątem wydajności, jednolitego wyglądu i łatwego transportu, system staje się mniej odporny. Ta utrata ma znaczenie praktyczne. Zróżnicowane odmiany mogą inaczej reagować na choroby, susze, zmiany temperatury albo warunki glebowe. Monokultura upraszcza produkcję i handel w krótkiej perspektywie, ale zwiększa ryzyko, że jeden szkodnik, patogen lub niekorzystna zmiana klimatu dotknie dużą część upraw naraz. Autorka nie ogranicza więc tematu do nostalgii za dawnymi smakami. Różnorodność przedstawia jako podstawę bezpieczeństwa żywnościowego i zdolności adaptacyjnej rolnictwa. Sethi pokazuje także, że zanik odmian oznacza zanik możliwości. Gdy przestaje się uprawiać lokalne ziarno, szczep winorośli czy odmianę kakaowca, tracone są nie tylko nasiona, ale też wiedza o ich hodowli, przetwarzaniu i zastosowaniu.
W jaki sposób kwestia biologiczna łączy się z ekonomią, kulturą i przyszłością żywności.
Po drugie, monokultura i globalny handel tworzą dietę o coraz bardziej jednolitym smaku. Sethi analizuje, jak współczesny model rynku premiuje standaryzację.
Duże systemy dystrybucji potrzebują surowców, które dojrzewają w podobnym czasie, dobrze znoszą transport,
długo zachowują wygląd i odpowiadają przewidywalnym oczekiwaniom klientów.
Takie kryteria nie muszą pokrywać się z bogactwem smaku, wartością lokalnych tradycji, ani odpornością ekologiczną.
W rezultacie wiele produktów jest projektowanych przede wszystkim jako wygodne, powtarzalne towary. Autorka odnosi ten mechanizm do wina, piwa, chleba, kawy i czekolady.
W każdym przypadku konsument może otrzymać nazwę produktu, lecz tracić kontakt z ogromną różnicą między jego odmianami, miejscami pochodzenia i metodami wytwarzania.
Jednolitość nie jest wyłącznie sprawą gustu. Ogranicza popyt na mniej znane surowce, a bez popytu rolnicy i mali producenci mają mniej powodów, by je utrzymywać. Powstaje samonapędzający się krąg, w którym ograniczona oferta kształtuje ograniczone oczekiwania odbiorców. Książka nie twierdzi, że każda produkcja na większą skalę jest z definicji szkodliwa. Jej istotniejsza teza dotyczy kosztu systemu, który uznaje jednorodność za normę.
Sethi zachęca do dostrzegania, że wygoda i niska cena mogą ukrywać zależność od kruchych łańcuchów dostaw oraz od zubożonej puli biologicznej.
Dzięki temu codzienny wybór żywności staje się pytaniem o strukturę całego rynku. Po trzecie, smak jest zapisem miejsca, odmiany, pracy i procesów fermentacji. Jednym z wyróżników książki jest traktowanie smaku jako źródła wiedzy, a nie jedynie prywatnej przyjemności. Sethi pokazuje, że charakter chleba, wina, piwa, kawy czy czekolady nie bierze się z jednej marki ani prostego przepisu. Jest wynikiem współdziałania odmiany rośliny, klimatu, gleby, sposobu uprawy, zbioru, obróbki oraz umiejętności ludzi pracujących na kolejnych etapach. Smak może więc ujawniać złożoność, którą ujednolicony produkt zaciera. Szczególne miejsce zajmują procesy fermentacji. Wino, piwo i wiele rodzajów chleba powstają dzięki działaniu drożdży, bakterii oraz czasu. Autorka wykorzystuje ten fakt, by przypomnieć, że żywność jest relacją między naturą, kulturą i techniką. Fermentacja nie stanowi tu kulinarnej ciekawostki, lecz przykład procesu, w którym mikroorganizmy, lokalne praktyki i doświadczenie wytwórców wpływają na końcowy rezultat. Takie podejście podważa przekonanie, że większa różnorodność oznacza wyłącznie większy wybór dla zamożnych smakoszy. Rozwijanie języka smaku pozwala rozpoznawać różnice między produktami i rozumieć, dlaczego nie są one wymienne. Jeśli konsumenci interesują się pochodzeniem, odmianą i metodą produkcji, mogą tworzyć miejsce na rynku dla żywności mniej masowej. Seti łączy zatem przyjemność jedzenia z uważnością wobec warunków, które tę przyjemność umożliwiają. Po czwarte, żywność jako dziedzictwo kulturowe, a nie tylko zestaw składników, Seti podkreśla, że utrata różnorodności żywnościowej dotyczy nie tylko rolnictwa. Dotyka również pamięci, lokalnych zwyczajów i sposobów budowania wspólnoty. Produkty opisywane w książce towarzyszą ludziom od dawna. Są obecne w rytuałach, pracy, świętowaniu i codziennych posiłkach. Dlatego zanik określonych odmian oraz metod produkcji oznacza osłabienie kulturowych relacji z jedzeniem. Według w tym ujęciu nie wystarczy powiedzieć, że na miejsce jednej odmiany może wejść inna. Zastąpienie lokalnego ziarna standardowym surowcem może zmienić smak pieczywa, ale może też przerwać ciągłość praktyk związanych z jego uprawą i wypiekiem. Podobnie wino, piwo, kawa i czekolada niosą historię konkretnych regionów oraz wiedzę osób, które je wytwarzają. Seti wykorzystuje rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów, aby pokazać, że system żywnościowy składa się z ludzi, a nie wyłącznie z produktów i danych o sprzedaży. Ważna jest także jej formuła, że jemy to, czym jesteśmy i jemy to, czym jest nasza kultura. Sens tej myśli jest obustronny. Jedzenie wyraża wartości oraz przyzwyczajenia społeczne, ale jednocześnie nasze wybory współtworzą system, który decyduje o tym, co będzie uprawiane i dostępne. Książka unika redukowania kultury do dekoracji marketingowej. Przedstawia ją jako żywy zasób, który wymaga materialnego wsparcia dla ludzi utrzymujących różnorodne uprawy i tradycje. Na koniec, świadoma konsumpcja wspiera różnorodność. Lecz nie zastępuje zmian systemowych, praktyczny wymiar książki polega na wskazaniu, że konsumenci mogą wspierać bardziej różnorodny system żywnościowy przez konkretne zainteresowanie tym, co kupują. Seti kieruje uwagę ku rzadziej spotykanym odmianom winogron. Ziarnom dziedzicznym używanym do chleba na zakwasie, kawom i czekoladom o wyraźnym pochodzeniu oraz piwom tworzonym z większą dbałością o składniki. Nie chodzi o prostą zasadę, że produkt niszowy zawsze jest lepszy. Istotne jest pytanie, czy zakup pomaga utrzymać odmiany, wiedzę i producentów wypieranych przez rynek oparty na masowej powtarzalności. Autorka proponuje przede wszystkim zmianę uwagi. Zamiast traktować żywność jako anonimowy przedmiot, warto pytać o jej pochodzenie, odmianę, sezonowość i sposób wytworzenia. Takie pytania mogą rozszerzać popyt na produkty odmienne od dominujących standardów. W ten sposób przyjemność smakowania staje się ekonomicznym sygnałem dla producentów i sprzedawców. Jednocześnie książkę najlepiej odczytywać nie jako przerzucenie całej odpowiedzialności na pojedynczą osobę. Erozja genetyczna jest skutkiem decyzji podejmowanych w rolnictwie, handlu i polityce żywnościowej. Indywidualne wybory mają znaczenie, zwłaszcza gdy wspierają małe gospodarstwa, rzemieślników i uczciwsze łańcuchy dostaw, ale działają w ramach szerszych warunków ekonomicznych. Siłą argumentu Sethi jest połączenie codziennego działania z rozumieniem tych ograniczeń. Podsumowując, bread, wine, chocolate będzie wartościową lekturą dla osób zainteresowanych jedzeniem, rolnictwem, ochroną środowiska i historią codziennych produktów. Skorzystają z niej zarówno czytelnicy, którzy chcą lepiej rozumieć pochodzenie chleba, kawy czy czekolady, jak i osoby śledzące debatę o zmianie klimatu, monokulturach oraz bezpieczeństwie żywnościowym. Nie jest to poradnik zakupowy ani akademicki wykład o rolnictwie. Seti wykorzystuje znane i atrakcyjne produkty jako punkt wejścia do trudniejszego problemu, czyli utraty biologicznej i kulturowej różnorodności. Praktyczna korzyść z lektury polega na rozwinięciu bardziej precyzyjnych pytań o żywność. Czy znamy odmianę i źródło surowca? Czy rozumiemy, dlaczego produkt smakuje w określony sposób? I czy jego cena odzwierciedla pracę potrzebną do zachowania różnorodności? Korzyść intelektualna jest szersza. Książka pokazuje, że smak, ekologia, handel i kultura nie są oddzielnymi dziedzinami, lecz elementami jednego systemu. Na tle podobnych książek o zrównoważonym jedzeniu wyróżnia ją połączenie reportażu, nauki i refleksji nad przyjemnością. Zamiast budować argument wyłącznie na poczuciu zagrożenia, Sethi analizuje, co dokładnie może zostać utracone: odmiany, smaki, umiejętności i więzi z miejscem. Dzięki temu problem bioróżnorodności staje się konkretny i łatwiejszy do zauważenia przy zwykłym posiłku. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Simran Sethi, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.